Stało się tak kilkanaście lat temu, że byłem w samotnej podróży do Korei Południowej. Gdy człowiek jedzie tak daleko do kraju zupełnie nieznanego, obcego kulturowo, to może mieć w sercu rozmaite obawy, jak tam się poruszać, zwłaszcza, że tam napisy to takie krzaczki tylko i nie wiadomo nawet, jak to odczytać. Więc gdy byłem w tej podróży, normalnie mógłbym się martwić, jak sobie tam poradzę, ale się nie martwiłem. Jechałem w dobrych zamiarach, jechałem z dobrym nastawieniem, miałem dobre cele przed sobą, ale nie dlatego się nie martwiłem. Miałem spokój wewnętrzny, a nawet radość, dlatego że tam na lotnisku czekał na mnie człowiek, który był rasowym Koreańczykiem. Znałem go już całkiem dobrze. Człowiek, który tam w tej Korei poruszał się jak ryba w wodzie, mało tego, był oficerem marynarki wojennej, więc był też pewnym człowiekiem. I dlatego jadąc tam byłem zupełnie spokojny, bo znałem tam kogoś, kto obiecał, że od pierwszego mojego kroku w Korei będzie razem ze mną, będzie mi towarzyszył, będziemy razem ten czas spędzać. Mówiąc o tym moim przeżyciu, chciałbym was naprowadzić na temat naszego dzisiejszego rozważania, a mianowicie, abyśmy zaczęli już od samego początku myśleć, jak ważną rzeczą jest poznanie kogoś ważnego, kogoś, kto w danym miejscu, w danej sytuacji będzie przy nas, jest przy nas, kto nas poprowadzi w naszych życiowych sprawach. Czytamy Słowo Boże, które jest nam już coraz lepiej znane, a moją nadzieją jest to, że będziemy potrafili przynajmniej dwa wersety z tego tekstu wypowiadać na pamięć, obudzeni po północy, wyrwani ze snu. Będziemy mieli to słowo w naszych sercach. Drugi list świętego Piotra, pierwszy rozdział od 5 wersetu. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością. Prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Ponieważ Słowo Boże wzywa wierzących, aby czym prędzej, gorliwie, starannie i ze świadomością, że jest to bardzo ważne, łączyli swoją wiarę z wymienionymi cechami, rozpoczęliśmy w ubiegłą niedzielę ich przegląd, aby upewnić się, że właściwie je rozumiemy i wprowadzamy w praktykę życia. I pierwszą cechą, którą omówiliśmy w ubiegłą niedzielę, jest cnota. Cnota, która jest prawością, jest męstwem i odwagą w życiu, jest dzielnością moralną i etyczną. Mówiliśmy o tym szczegółowo. Drugą z tej listy cechą jest poznanie. I dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. W tekście greckim jest tutaj słowo gnosis, które znaczy szukanie wiedzy, dociekanie, wiedza, poznanie, mądrość, wyższe poznanie i znajomość. I według słownika języka polskiego poznać to znaczy przeniknąć coś myślą, dojść do znajomości czegoś, przekonać się o czymś, zrozumieć coś, zorientować się w czymś, ale również zawrzeć znajomość z kimś. Obydwa aspekty poznania będziemy brali tutaj dzisiaj pod uwagę, ale od poznania natury samych spraw o wiele ważniejsze jest poznać osobę, która się na tych sprawach dobrze zna. Rozumiecie to zdanie? Ważniejsze jest, żeby znać osobę, która się na rzeczy zna, niż samą rzecz. Bo jeśli poznaliśmy taką osobę, znamy ją, to ona nas poprowadzi w różnych sprawach, chociaż my się za dobrze na tych sprawach jeszcze nie znamy. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na kwestię poznania bardziej właśnie od strony poznania osoby. Ciśnie mi się taka myśl, że gdy 6 lat temu stanąłem w obliczu tego zabytku zrujnowanego i były rozmaite głosy, rozmaite sytuacje, niektórzy mi przytaczali, opowiadali różne historie, jak to jest, jak człowiek weźmie się za jakiś zabytek, jaki to jest problem z tymi urzędnikami, z tymi konserwatorami zabytków, jak to jest trudno w ogóle, lepiej się za to nie zabieraj. Pojawił się ktoś, kto mi zaproponował, że zapozna mnie osobiście z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Umówił mi spotkanie, konserwator mnie zaprosił i miałem z nim rozmowę. Osobistą rozmowę, która trwała tyle, ile chcieliśmy, nie było żadnej presji czasowej. I tak na spokojnie, przy kawie, porozmawialiśmy o sprawach zabytku, jak to wygląda. I ja od tego momentu uspokoiłem się ze sprawą tego, jak to będzie na linii my i właśnie ten wojewódzki konserwator zabytków. Ponieważ poznając człowieka, który się na tym znał, który wiedział, co mówi i mnie obiecał poprowadzić. Właśnie chciałbym, żebyśmy my zaczęli myśleć o kwestii poznania właśnie przez pryzmat poznania osoby Jezusa Chrystusa. Jako najważniejszej osoby, którą trzeba nam znać, jeżeli w ogóle chcemy się na czymkolwiek znać i chcemy osiągnąć życie wieczne. Mówiąc o poznaniu, ustawmy po prostu nasz fokus na osobę Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Gdy zabrzmi słowo poznanie, niech przede wszystkim on nam przychodzi na myśl, że w poznaniu chodzi głównie o to, żeby Jego poznać. A zacznijmy od tego, że Słowo Boże w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w 31 wersecie zapowiada dla uczniów Jezusa, dla tych, z którymi Jezus miał do czynienia, zapowiada poznanie prawdy. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Wiara, widzicie, się tutaj pojawia, tak jak w naszym tekście, że do wiary dołączcie prawość, a do prawości poznanie. Czyli Żydzi uwierzyli w Niego i Jezus im powiedział, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I poznacie prawdę. Dla uczniów Jezusa, dla tych, którzy w Niego uwierzyli, rzeczą ważną, fundamentalną jest to, że wiara ma być uzupełniona w poznanie prawdy. A kto jest prawdą? Ja jestem droga, prawda i życie, powiedział Jezus. Więc Jezus im zapowiadał, że jak w Niego uwierzyli, to normalnie ma być tak, że oni Go poznają, że oni Go poznają lepiej i to ich uwolni od tych różnych zahamowań, jakie mają. To sprawi, że się poczują szczęśliwi. Tak jak Emilia powiedziała dzisiaj, że gdy zbliżyła się do Jezusa, gdy nastąpiło to poznanie, to przestała się czuć samotna. Bo właśnie jak już poznajemy Jezusa, to dużo różnych rzeczy, które przedtem nas ograniczały, przerażały, stają się już nieważne, ponieważ Jego obecność, Jego moc, Jego mądrość po prostu nas uspokaja. I dlatego poznanie, o które nam chodzi, o które powinniśmy zabiegać, którym powinniśmy uzupełniać wiarę w naszym życiu, to poznanie następuje przez bliższą relację z Jezusem, przez to, że z Jezusem się bardziej wiążemy. W pierwszym liście do Koryntian 1:5 jest powiedziane, że w Nim staliście się bogaci we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Właśnie w Chrystusie Bóg odkrywa przed nami wszystkie tajemnice, tajemnice Królestwa Bożego, tajemnice zakryte normalnie dla ludzi. Nie jesteśmy w stanie poznać różnych rzeczy duchowych bez społeczności z Jezusem, bez bliskości z Jezusem. W 2 Koryntian 4:6 czytamy, bo Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił Nim nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa. Czyli dowiadujemy się tutaj, że przez Jezusa faktycznie poznajemy wszechmogącego Boga. Nie mielibyśmy bladego pojęcia o tym, kim jest Bóg, gdyby nie Jezus. I nie próbujmy poznawać Boga w żaden inny sposób, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Nie myślmy, że możemy się więcej o Bogu dowiedzieć przez to, że będziemy więcej czytać jakichś tam teologicznych książek, albo że będziemy bardziej rozkminiać naturę, którą Bóg stworzył. To wszystko oczywiście pomaga nam, poszerza naszą wiedzę o Bogu, ale to Jezus Chrystus, to przez Niego poznajemy Boga. Apostoł Paweł w liście do Kolosan w 2:2 napisał: zależy mi, by ich serca doznały zachęty i by zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Nie można już dobitniej tego powiedzieć, nie można już jaśniej tego powiedzieć, że właśnie poznanie rzeczy wielkich, świętych, koniecznych nam już tutaj na ziemi i na całą wieczność, to wszystko jest ukryte w Jezusie Chrystusie. W Nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Poznanie to również życiowa umiejętność. Bierze się z tego, że zaczynamy chodzić z Jezusem i od Niego się uczymy, jak w konkretnych sytuacjach należy postąpić. W życiu chrześcijańskim chodzi nie tyle o poznanie samej teorii, co o umiejętność praktycznego stosowania, połączonej już z wiarą prawości w codziennym życiu. Człowiek, który w swojej duszy jest sprawy, tak jak to mówiliśmy w ubiegłą niedzielę, zaniedba sprawę poznania, jest często naiwny, jest często nieporadny w życiowych sytuacjach, bo obok tego, że ma być prawy w swojej duszy, ma charakteryzować się tą cnotą, o której wiele mówiliśmy, potrzebuje w praktyce życia należycie to wszystko zastosować. Poruszać się w tych zawiłościach życia na tym świecie. I poznanie Jezusa, coraz bliższa znajomość z Jezusem owocuje właśnie taką zdolnością. Ktoś, kto chodzi z Jezusem, nie obawia się życia, nie obawia się różnych wyzwań związanych z nowym miejscem pracy, z nowym miejscem nauki, związkiem małżeńskim czy narodzeniem dziecka i obowiązkiem wychowywania dziecka. Nie obawia się różnych sytuacji, różnych napięć, jakie się pojawiają w codziennym życiu, bo jest z Jezusem, bo zna Jezusa. Stąd płynie właśnie taka życiowa zdolność. Oczywiście nie wszyscy ludzie mają taką zdolność. Apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian w 8 rozdziale, opisując sytuację, jak to dochodziło do różnych napięć związanych z tym, że niektórzy chrześcijanie wszystko, co tam było do kupienia na rynku, oceniali w sposób krytyczny, obawiając się, że to czy tamto może im zaszkodzić, że to może być jakieś związane z jakąś duchowością, której tam wtedy było, tej pogańskiej duchowości sporo w społeczeństwie. Pisząc o tym, czytamy od 7 wersetu, napisał tak: nie każdy jednak ma takie poznanie, a mianowicie takie, że faktycznie wszystko, co jest, samo w sobie jest czyste. To tylko w głowach u ludzi pojawia się jakieś takie nastawienie, że a to może, to mi zaszkodzi, a to jest złe. Nie każdy jednak ma takie poznanie, czytamy. Niektórzy wciąż przyzwyczajeni, że naprawdę istnieją jakieś bóstwa, spożywają złożone im ofiary i ich sumienie wciąż słabe ulega splamieniu. Pokarm nie zbliża nas do Boga. Nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Uważajcie jednak, aby w jakiś sposób to wasze prawo do jedzenia nie stało się dla słabych przyczyną upadku. Bo jeśli ktoś, zobaczywszy ciebie, człowieka z właściwym poznaniem, przy stole w świątyni pogańskiej, to czy jego sumienie jako osoby słabej nie pobudziłoby go do spożywania ofiary? I tak twoje poznanie doprowadziłoby do zguby słabą osobę, brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób grzesząc względem braci, raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciw Chrystusowi. Stąd, jeśli pokarm może doprowadzić mojego brata do upadku, nie spożyję mięsa na wieki, właśnie dlatego, żeby się do tego nie przyczynić. I na tym przykładzie widzimy, że poznanie wymaga, czy polega na tym, że to, co wiemy od Boga, co wiemy ze Słowa Bożego, trzeba umiejętnie, właściwie wprowadzić w życie, wprowadzić stosownie do tego, jaka jest sytuacja. I może być tak, że w jednej sytuacji takie postępowanie nie będzie dla nikogo zgorszeniem, a w innej już może przynieść jakieś zgorszenie. I człowiek z poznaniem, czyli taki człowiek, który żyje z Jezusem, który chodzi z Jezusem, który ma to jego poznanie, on wie, jak w danym momencie postąpić. Inne miejsce, które mówi tutaj o tym zagadnieniu, to 1 Piotra 3,7 i dotyczy relacji pomiędzy mężem i żoną, czy pomiędzy mężczyzną i kobietą. Podobnie mężowie we współżyciu bądźcie wyrozumiali. I tutaj jest to słowo o poznaniu. Bierzcie pod uwagę, że kobiety są od was słabsze. Odnoście się do nich z szacunkiem. One przecież wraz z wami dziedziczą łaskę życia. Lekceważąc je, moglibyście w swych modlitwach natrafić na przeszkody. I tutaj znowu widzicie poznanie, czyli ta umiejętność zastosowania prawdy, zastosowania wiary, którą otrzymaliśmy, wymaga właśnie poznania, umiejętności zachowania się właściwie. Mężczyzna, który normalnie może z kolegami zachowywać się inaczej i to jest okej, gdy ma do czynienia z własną żoną czy z innymi kobietami, już powinien inaczej się zachować. I nie to, że ma jakieś, nie wiem, podwójne życie, czy jest dwulicowy. On po prostu ma mądrość od Boga wynikającą ze społeczności z Chrystusem i inaczej się będzie odnosił, z większą wrażliwością, z większą troską będzie się odnosił i wypowiadał i zachowywał w sytuacjach, gdy ma do czynienia z kobietą, niż ze swoimi kolegami, mężczyznami. Dzięki tej umiejętności, dzięki poznaniu w takim znaczeniu możemy zrobić czasem coś, co nawet wykracza poza literę Słowa Bożego, ale wcale nie narusza jego istoty. I to właśnie wynika z tego, że człowiek zna Boga, że wie, jaki Bóg jest, bo przecież On dał nam Słowo Boże. To przecież On jest autorem. On lepiej wie niż my, jak należy rozumieć i stosować to Pismo w życiu. I na przykład była kiedyś taka sytuacja, że głodny Dawid z wojownikami szukał pokarmu i nigdzie nie mógł tego pokarmu znaleźć i przyszedł do pewnego kapłana, który tam troszczył się o przybytek. I tam w przybytku, zgodnie z wolą Bożą, z jego wskazówkami, był stół, na którym leżały święte chleby, które co jakiś czas wymieniano. I tych chlebów nie wolno było jeść zgodnie z Pismem, kto by zjadł ten chleb, ponosił śmierć. Ale była taka sytuacja, że Dawid z tymi swoimi wojownikami o 5 chlebów prosił. I wiemy z Pisma, to jest opisane w 1 Samuelowej 21 rozdziale, że kapłan dał im te chleby, oni zjedli i nic się nie stało. I przeżyli. I dzięki temu przeżyli w ogóle. Nie to, że nie przeżyli, bo zjedli, tylko przeżyli, bo zjedli. Ale to wcale nie zmieniło potem Pisma, że już od tego czasu wszyscy mówili, a to można jeść te chleby, bo Dawid zjadł z wojownikami i nie trzeba się w ogóle tym przejmować. Nie, dalej obowiązywała ta zasada, że te chleby były święte, poświęcone i nie można było ich jeść. Ale w tamtej sytuacji Dawid, który był człowiekiem według serca Bożego, człowiekiem, który czuł bluesa, wiedział o co chodzi, wiedział o co chodzi w przykazaniach Bożych, jaka jest myśl Boża, zrobił to. I przeżył. I właśnie poznanie jest nam potrzebne, by gdy są różne takie sytuacje podbramkowe, trudne, żeby wiedzieć, jak się zachować, jak postąpić tak, żeby nie naruszyć Słowa Bożego, żeby nie przynieść zgorszenia, ale jednocześnie nie tkwić w martwym punkcie, nie rozłożyć rąk, popaść w jakąś konsternację, tylko odważnie iść dalej. Gdy mówimy o poznaniu, o które powinniśmy zabiegać, którym powinniśmy uzupełniać wiarę, które jest nam bardzo potrzebne do praktyki codziennego życia, trzeba też powiedzieć, że w Biblii spotykamy się z poznaniem jako słowem mądrości i słowem wiedzy, które są darem Ducha Świętego. Są takie czasem sytuacje, że w żaden sposób na ludzki rozum nie jesteś w stanie czegoś ogarnąć. Nie wiesz, jak to ugryźć, jak do tego podejść. Choćbyś nie wiem, jak doświadczonych ludzi zapytał, choćbyś nie wiem, jak tam się wczytywał w Biblię, to nie będziesz wiedział, jeżeli nie zostaniesz napełniony Duchem Świętym i nie skorzystasz z jednego z jego darów, którym jest słowo wiedzy. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 7 werset i dalej czytamy tak. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości. Drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. I to jest właśnie to słowo. Jednemu duch daje wiarę, drugiemu ten sam duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć. Wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Gdy pojawia się w życiu wierzącego człowieka sytuacja, której nie jest w stanie ogarnąć ludzkim umysłem, swoim doświadczeniem. Powinien zabiegać, prosić o to, żeby Bóg udzielił mu daru poznania. Przez to, że sam ten dar otrzyma, albo przez inną osobę ten dar się przejawi w jego życiu i będzie miał jasność, będzie miał poznanie. Bywa tak czasem, że naprawdę nie ogarniamy, nie mamy rozeznania, o co chodzi, co się tutaj dzieje, co mnie spotyka, jak mam na to spojrzeć, jak mam do tego podejść. Jestem po prostu zakręcony, zupełnie nie ogarniam tego. I jakie to jest błogosławieństwo, gdy Duch Święty objawi, gdy da słowo poznania, słowo mądrości, gdy Bóg objawi. Rozjaśni się. Teraz wiem, teraz rozumiem. I chodzi o to, żeby gdy czytamy, że mamy uzupełniać naszą wiarę prawością, a prawość poznaniem, żebyśmy też i to wzięli pod uwagę, że potrzebujemy tego rodzaju poznania, objawienia, nadnaturalnego poznania, które wynika nie tylko z tego, że na co dzień żyjemy z Jezusem, chodzimy, poznajemy Go w codziennym życiu, tak jak apostołowie chodzili z Jezusem dzień w dzień przez 3 lata i widzieli i rozumieli już, jak On tam w różnych sytuacjach się zachowywał i mogli Go naśladować i mogli potem pisać listy apostolskie i nam to tłumaczyć, jak mamy postępować. W natchnieniu Ducha to spisali, mamy dzięki temu Nowy Testament. Ale mieć to szczególne, dodatkowe poznanie, które objawia się w sposób nadnaturalny. Poznanie to także pewien proces, któremu mamy wszyscy podlegać i w którym mamy uczestniczyć również po stronie tych, którzy to poznanie innym przynoszą. 1 Koryntian 14:6. Pomyślcie, bracia, gdybym przyszedł do was i mówił językami, na co bym się przydał, nie przekazując żadnego objawienia, poglądu, proroctwa lub pouczenia. W ten sposób apostoł napisał, że gdy uczestniczymy w życiu Kościoła, to powinniśmy też brać to pod uwagę, że mamy zadanie, by w życie innych wierzących wnosić to poznanie, czyli poszerzać poznanie Pana, poznanie Jego dróg, że mamy być użyteczni dla tych młodszych we wierze, żeby się oni uczyli od nas, żeby to poznanie wzrastało. Jeśli jestem nawet prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu. Przecież nasze postępowanie pośród was było całkowicie jawne, napisał w 2 Koryntian 11:6. Jeśli chodzi o poznanie, był znany z tego, że jego postępowanie, czy ich postępowanie apostołów było czytelne w środowisku chrześcijańskim. I poprzez to postępowanie było widać, że to jest człowiek, który nie jest prostakiem w poznaniu, że to jest człowiek, który wie, o co chodzi w tej Ewangelii, że on wie, jak ją zastosować w różnych sytuacjach. I rzecz w tym, że ty i ja powinniśmy nabierać właśnie takiej zdolności, że ludzie patrząc na nas, słuchając nas, obserwując nasze zachowanie, uczą się, wzrasta w nich poznanie, poznanie dróg Bożych. Tak, to jest też nasze zadanie. Oczywiście w Kościele istnieje też niebezpieczeństwo zetknięcia się z błędnym poznaniem, bo są ludzie, którzy udają ekspertów, którzy o sobie myślą, że oni wszystko poznali i każą się od siebie uczyć, bo to oni są jakby alfą i omegą. Ale tak nie jest. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej pustej mowy oraz sprzecznych twierdzeń rzekomej nauki. I tu właśnie się kryje ta kwestia błędnego poznania, którą niektórzy przyjęli i odeszli od wiary. Możemy, niestety, możemy się zetknąć z kimś takim, kto usiądzie, otworzy Biblię, mówi jak z nut wszystko, wygląda na to, że facet po prostu ogarnia cały temat, całe Królestwo Boże ma w jednym paluszku. A może to być błędne poznanie, które sprowadzi człowieka na manowce, że odejdzie od wiary. Dlatego trzeba być czujnym. Wiara potrzebuje poznania. Wiara uzupełniona już prawością potrzebuje poznania. Człowiek, który uwierzył i jest prawy w swoim sercu, nie możesz na tym poprzestać, bo z tą swoją prawością, z tym swoim nastawieniem cnoty w swojej duszy nie będzie sobie radził w życiu, nie będzie sobie właściwie radził, jeżeli zabraknie mu poznania, jeżeli zlekceważy sprawę poznania. Poznanie jest bardzo ważne. Dlaczego? Ozeasza 4:6. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Lud Boży, odkupiony krwią Jezusa Chrystusa i w dzisiejszych czasach ginie, jeżeli będzie brakować mu poznania, jeśli zaniedba sprawę poznania, jeśli oprze się tylko na tej myśli, że już uwierzył w Jezusa Chrystusa, przyjął chrzest i super jest, no i jeszcze do tego uzupełnił wiarę prawością. Jest okej. W każdej sferze stara się być okej. Jeśli zabraknie mu poznania, przepadnie w tym świecie. Nie poradzi sobie. Potrzebujemy uzupełniać wiarę poznaniem. Bo jeśli ktoś mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Potrzebujemy wszyscy bez wyjątku być w takim nastawieniu serca, że potrzebuje poznania. Nikt z nas tutaj choćby nie legitymował się 50-letnim okresem wiary, chodzeniem z Jezusa, nie może powiedzieć, że on już wszystko poznał. Bo jeśli ktoś mówi, że poznał, to jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Poznanie to jest proces, który trwa i będzie trwać aż do końca. Rzecz w tym, żebyśmy byli aktywni w tym procesie, żebyśmy mieli ten wciśnięty tam, aktywowany ten proces poznawania. Żeby nie było tak, że jest napisane poznanie, ale nie świeci, w ogóle nie działa. Kliknij sobie tak dzisiaj na nowo, jak gdybyś stwierdził, że tak już ileś czasu żyjesz i no okej, jesteś wierzący w Jezusa Chrystusa i to wszystko. My mamy być cały czas włączeni w to, że poznajemy Pana, poznajemy Jego drogi, poznajemy Jego wolę. Otwieramy się na to, co jest w ogóle pozazmysłowe, czyli dar ducha, słowo wiedzy, słowo mądrości. Otwieramy się. Potrzebujemy tego, bo teraz poznanie moje jest cząstkowe, apostoł napisał, który miał objawienie, słuchajcie. Można powiedzieć, nikomu nie umniejszając z nas, że apostoł Paweł był dużo dalej niż my, razem wzięci. A napisał, teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany, jak sam jestem poznany. Tak jak Bóg o nim wszystko wiedział, tak on kiedyś będzie wszystko wiedział, gdy przyjdzie ten czas, gdy skończy się to nasze życie w ciele i te ograniczenia. Ale dopóki to nie nastąpiło, wszyscy mamy poznawać, dążyć do poznania. Z powyższych powodów apostoł Paweł dbał o to, jak czytamy Filipian 3:10, żeby poznać Go. Kogo? Jezusa Chrystusa. I doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. On wiedział, że musi przez cały czas być w procesie poznawania Pana, w tym procesie poznawczym iść dalej, rozwijać się, bo jeszcze nie nastąpił finał, dopiero zmartwychwstanie będzie tym finałem. Mamy niestety w środowisku chrześcijańskim problem powierzchownego poznania. Często mówimy, ja poznałem Jezusa 20 lat temu, albo 5 lat temu poznałem Jezusa, spotkałem się z Jezusem. No tak, jeśli mamy na uwadze to, że się spotkaliśmy z Jezusem po raz pierwszy, to okej, to też jest jakiś rodzaj poznania. Czasem mówimy o kimś, że go poznaliśmy gdzieś tam w jakiejś sytuacji, gdzieś tam w Warszawie czy w górach, poznaliśmy Go i tyle. I więcej, żeśmy nie mieli z Nim do czynienia. I gdy ktoś nas pyta, czy znasz Kowalskiego, możesz powiedzieć, tak, poznałem Go w górach 7 lat temu. Ale czy Go naprawdę znasz, jak Go potem nie widziałeś, jak z Nim nie rozmawiałeś, nie piłeś kawy, nie podróżowałeś, nie pracowałeś razem i tak dalej, nie chodziłeś na co dzień z Nim? No znasz Go, ale też Go nie znasz. I wielu z nas mówi, że zna Boga, mówi, że zna Jezusa Chrystusa, ale tak naprawdę nie znamy Boga. Apostoł Paweł 1 Koryntian 15:33 napisał, albowiem niektórzy nie znają Boga. Niektórzy spośród was tam w Koryncie, z wierzących w Jezusa Chrystusa, napisał, nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. Należy się czasem zawstydzić właśnie, że ja, który mówię, że 50 lat już znam Jezusa, czy 40 lat znam Jezusa, czy 5 lat znam Jezusa, tak naprawdę Go jeszcze nie znam. Nie znam Boga jak trzeba. Nie łudźcie się. W Biblii Ewangelicznej ten fragment brzmi następująco. Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Otrzeźwiejcie wreszcie i przestańcie grzeszyć, bo niektórzy z was w ogóle nie rozumieją Boga. Mówię to, żeby was zawstydzić. Jeśli ktoś mówi tylko, że zna Boga, a na co dzień z Nim nie utrzymuje relacji, nie chodzi z Bogiem na co dzień, to Go nie zna. I może o sobie mówić, i tam w Koryncie byli tacy wierzący, którzy nie chodzili na co dzień w towarzystwie Bożym. A złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Jeśli ktoś przebywa całymi dniami w towarzystwie osób złych, w złym towarzystwie, to nie będzie wpływać na niego pozytywnie. Natomiast jeżeli żyje w dobrym towarzystwie, a w najlepszym towarzystwie, czyli w towarzystwie Pana naszego Jezusa Chrystusa na co dzień chodzi, to on z upływem miesięcy po prostu kwitnie, rozwija się, poznaje, wie i to, i tamto. I już nie jest, że on musi poradniki czytać jakieś. Już nie musi latać na te, jeździć na te konferencje jakieś motywacyjne i tak dalej, bo on po prostu żyje z Jezusem. Po co człowiekowi jakieś tam mowy motywacyjne, jak on na co dzień od rana rozmawia z Jezusem podróżuje, z Jezusem pracuje, z Jezusem różne przeciwności pokonuje. Po prostu go zna. Można o sobie myśleć, że go znamy, ale to wcale jeszcze nie znaczy, że go znamy. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, którzy czynicie bezprawie. A, czyli że to poznanie to jest kwestia dwustronna, obopólna. Ja mogę sobie mówić, że ja znam kogoś i mogę tu wam opowiadać różne historie, ale jeśli on mnie nie zna, to pewnego dnia dojdzie do konfrontacji i on powie: jakim prawem mówiłeś, że mnie znasz? Ja cię w ogóle nie znam, człowieku. I dzisiaj też tak są ludzie, którzy mówią, że znają Boga, ale któregoś dnia to zostanie zweryfikowane. Jezus na nich spojrzy, się okaże, że oni nie byli mu znani. I dlatego też, gdy to mówię, to po to to mówię, żeby rozbudzić w nas pragnienie rzeczywistego poznawania Boga. Żeby tę wiarę, którą On nam dał, którą nas obdarzył, żeby tę wiarę uzupełniać poznaniem Pana. Swoją wiarę połączcie z prawością, a prawość z poznaniem. Potrzebujemy pilnie o to zadbać, żeby w naszym codziennym życiu, które ma być nacechowane prawością, żeby nie zabrakło poznania, byśmy się w różnych sytuacjach umieli poruszać, umieli zastosować tę wiarę, umieli się tak zachować, żeby to przynosiło chwałę Bogu. Zakończmy nasze rozważanie wezwaniem z Księgi Ozeasza z 6 rozdziału, 3 werset, który mówi tak: starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Starajmy się poznać, usilnie poznać Pana. Lud Boży potrzebuje lepiej poznać Boga. W Biblii Gdańskiej ten werset jest oddany jeszcze dobitniej, bo pokazuje, że to nie jest akt jednorazowy, to poznanie Boga, tylko że jest to proces. Wtedy poznawszy Pana, starać się będziemy, abyśmy Go więcej poznali. Jak poznałeś kogoś wyjątkowego, to nie ogranicza się do tego. Nie jesteś taki, że ach, już go poznałem, wystarczy. Tylko rozbudza się w sercu człowieka, w głowie człowieka takie pragnienie, żeby znowu być z nim, żeby z nim być bliżej, żeby coś więcej od niego jeszcze zyskać. Jeszcze więcej i jeszcze więcej. I właśnie Chrystus Pan jest kimś takim, Bóg jest kimś takim, że tak naprawdę nigdy nie możemy powiedzieć, że już go całkowicie znamy. Bo im bardziej go poznaję, tym bardziej chcę go poznawać. Nawet pieśń mamy taką właśnie. Im bardziej on jest dla nas bliski, tym odczuwamy większą jeszcze potrzebę, żeby być bliżej. I dlatego, przyjaciele, poznawajmy. Jak w Biblii Ewangelicznej ten werset jest oddany. Poznawajmy, usilnie starajmy się poznać Pana. To jest to, o co chodzi. Dzisiaj rano czytając Psalm 91, przeczytałem takie oto słowa i chciałem tymi słowami zakończyć, bo tak się rozradowałem rano, gdy właśnie na to natrafiłem. Jest to napisane w 91 psalmie w 14 wersecie tak. Wyratuję go, ponieważ do mnie przylgnął. Wywyższę go, bo zna moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem. Ja sam będę z nim w niedoli. Wyrwę go i obdarzę chwałą. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Dlaczego? Ponieważ on do mnie przylgnął, ponieważ zna moje imię. To jest wielka myśl, słuchajcie. To jest faktycznie na całe nasze to doczesne życie jest to po prostu kapitalna prawda, kapitalna wskazówka. Dbaj o to, żebyś znał Boga, żebyś był blisko, przylgnij do Niego, a możesz po prostu spokojnie jechać, iść przez życie, tak jak ja się nie bałem jechać do tej Korei, bo wiedziałem, że tam jest ktoś, kto zna się tam na wszystkim i mogę być zupełnie spokojny i to przybliżanie się do tego miejsca dawało mi tylko jeszcze większą radość. Tak dzisiaj jako chrześcijanin, ty i ja, przez to, że znamy Jezusa Chrystusa, możemy spokojnie patrzeć w przyszłość. Możemy się nie martwić o to, jak sobie poradzimy z tym czy z tamtym, ponieważ On się tym zajmie. Ktoś, kto zna Jezusa Chrystusa, wie, że On nas nigdy nie opuści. Ktoś, kto zna Jezusa, wie, że On ma moc nad każdą, z każdej sytuacji nas ocalić, ochronić, wyprowadzić. Ktoś, kto zna Jezusa, nie będzie się bał śmierci, bo ktoś, kto zna Jezusa, wie, że gdy się zbliża moment śmierci, to Jezus ma otwarte ramiona, szerokie otwarte wejście do Królestwa Bożego. Ktoś, kto zna Jezusa, jest szczęśliwy, jest spokojny, ma pokój w sercu. Dlatego wzywam was dzisiaj, połączmy naszą wiarę z prawością, a prawość z poznaniem. Zadbajmy o to, żeby lepiej poznać Boga. Poznawajmy, usilnie starajmy się poznawać Boga, bo to nas uwolni, bo to uczyni nas ludźmi szczęśliwymi, oczyści nas od tych różnych obaw, od tej troski o to, co będzie jutro, jak sobie poradzę z tą czy tamtą sytuacją. Nie będziesz widzieć nigdy czarnej ściany. Znając Jezusa, chodząc z Nim, będziesz szczęśliwy, będziesz pewny swojej przyszłości, pewny życia wiecznego. Powstańmy proszę i będziemy się modlić i chciałbym dzisiaj zaproponować naszą wspólną modlitwę o te osoby, które słuchając tego, rozważając to zagadnienie, którym się zajmujemy od jakiegoś czasu, mają to pragnienie, żeby w to wejść, żeby się w to zaangażować, żeby nie być człowiekiem, który tylko posłucha tego, porozmyśla trochę nad tym i tyle. I nic z tego nie wynika, tylko chcę wejść w to, włączyć się w ten proces, w ten proces uzupełniania wiary tymi cechami. I chcę to Bogu w jakiś sposób dzisiaj wyrazić, zakomunikować. Nie ma odwagi, żeby głośno się pomodlić o to. Gdzieś tam w duszy to mówi, ale wie, że też potrzeba, żeby to w jakiś sposób wyjawić, że ja też chcę w tym procesie być aktywny, chcę wcisnąć ten guzik, aktywuj. Aktywuj proces poznawania, aktywuj proces dołączania do wiary tych siedmiu cech. I proponuję, żebyśmy podnieśli rękę na chwileczkę i dali w ten sposób świadectwo przed Bogiem, że chcemy w tym procesie uczestniczyć. I będziemy się gorliwie modlić o te osoby, dzięki Bogu. Jest parę osób, które podniosły rękę, sporo osób. Więc teraz wspólnie razem podnieśmy głos i wyraźmy przed Panem w naszej społecznej, churalnej modlitwie to pragnienie i pobłogosławmy te osoby, które podniosły rękę.